Zaczynamy nowy cykl kazań. Przez następne 5 tygodni będziemy o tym rozmawiać. Będziemy o tym mówić tutaj z pulpitu. Będziemy o tym rozmawiać w małych grupach. Ale przez chwilę zastanówmy się, jak wyglądał świat, w którym się urodziłeś, w którym się urodziłaś. I jak on wygląda teraz? Jeżeli macie więcej niż 30 lat, to jestem przekonany, że on zdecydowanie inaczej wygląda niż wtedy. Ale pomyślmy przez chwilę, jak będzie wyglądał świat za kolejne 40 lat. Jeżeli jesteś optymistą, to myślisz sobie całkiem nieźle. Jeżeli jesteś pesymistą, to myślisz fatalnie. Ale na szczęście możesz pozostawić ten świat lepszym miejscem, niż go zastałeś. I dzisiaj właśnie będzie o tym. Teraz, dlaczego Bóg tego pragnie, żebyśmy pozostawili to miejsce lepszym, niż go zastaliśmy? Ano dlatego, że Bóg chce, aby twoje życie miało znaczenie. Żeby twoje życie wywarło wpływ na ten świat, wywarło wpływ na innych ludzi. I jedynym sposobem, żeby twoje życie miało znaczenie, to jest robienie rzeczy, które mają znaczenie. I właśnie do tych rzeczy Bóg ciebie zaprasza i o tych rzeczach będę ja dzisiaj mówił. I teraz zastanawiamy się, czy w ogóle świat wymaga zmiany. Jeżeli przyjrzymy się statystykom, jeżeli otworzymy oczy i rozejrzymy się wokół świata i zobaczymy to, co dostrzegamy każdego dnia, to pytanie jest tak naprawdę retoryczne. Czy potrzeba zmiany? Oczywiście, że potrzeba. Statystyki mówią o tym, że 1/3 ziemi, 1/3 ludności głoduje, 1000 dzieci każdego dnia umiera. Wiemy o tym, oglądamy to w wiadomościach, przełączamy, bo to są informacje, których po prostu już nie chcemy słyszeć, bo nie jesteśmy często w stanie ich znieść. Ale na przykład, kiedy jedziemy rano tramwajem, autobusem do pracy, o ile jedziemy tramwajem lub autobusem, albo przypomnijcie sobie, jak to było i przyglądaliśmy się ludziom, im twarzą, to ja pamiętam, kiedy jeździłem do szkoły, kiedy jeździłem rano i przyglądałem się ludziom, to myślę, jejku, te twarze są smutne, ludzie mają pusty wyraz oczu, nie wiedzą, takie poczucie pustki i beznadziei towarzyszy im, kiedy rano jadą do pracy, ale potem wieczorem, kiedy wracasz, to wcale to się za bardzo nie zmienia. Kiedy patrzysz na ludzi dalej, na ich twarzach wyrysowany jest smutek, wyrysowana jest beznadzieja lub pustka, w której żyją. Więc ewidentnie, jeżeli rozejrzymy się wokół, jeżeli zobaczymy statystyki polskie, gdzie w ostatnim roku, jeżeli chodzi o przestępczość wśród nastolatków, tylko w ostatnim roku ona wzrosła o 42%. W skali roku to jest 130 tysięcy interwencji policyjnych z powodu przemocy rodzinnej, gdzie 80 tysięcy ofiarami to są kobiety, 40 tysięcy to są dzieci. Więc ewidentnie widzimy świat, który wymaga zmian. Świat, który wymaga zmian i kiedy otwieramy nasze oczy, dochodzimy do tego wniosku, że coś z tym światem jest nie tak, coś ze światem jest nie w porządku. Ja chciałbym z wami podzielić tym, do jakich wniosków doszedł Jezus, kiedy zaczął przyglądać się ludziom. Wiemy o tym, że Jezus przyglądał się ludziom, patrzył na nich w świątyni, patrzył na nich, jak żyją, jak pracują. I jeżeli macie Biblię, otwórzcie ze mną Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, wersety od 35 do 38. I tam są takie stwierdzenia. Jezus powiedział tak, a widząc lud, do takich wniosków dochodzi Jezus, a widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I przywołał Jezus 12 uczniów swoich i dał im moc. I to o tym czytamy już w rozdziale 10. Więc Jezus przyglądał się ludziom. Jezus obserwował ludzi, jak żyją. I kiedy przyglądał się im, jest napisane, że coś poruszyło się w jego sercu. Jest napisane, że Jezus, patrząc się na ludzi, takimi, jakimi byli wtedy, jest napisane, że użalił się nad nimi, patrząc na ich życie. I czy w tej sytuacji nie przypominasz sobie, czy przypadkiem z tobą tak nie było, że właśnie kiedy jechałeś lub jechałaś autobusem, patrząc się na sytuację drugiego człowieka, widząc, jak on żyje, coś w twoim sercu poruszało się, myśląc, jego sytuacja jest naprawdę trudna i w twoim sercu coś Bóg poruszał, twoje serce wrażliwe, poruszone tą sytuacją, sprawiło, że użaliłeś lub użaliłaś się nad tą sytuacją lub nad tym człowiekiem. I Jezus zrobił identycznie. Widząc sytuację tamtego człowieka, ówczesnego człowieka, jest napisane, że użalił się nad nim. Oprócz tego Jezus dochodzi do pewnych wniosków na temat człowieka. Dlaczego się nad nim użalił? Dlatego, że był utrudzony. To jest pierwszy wniosek, do jakiego dochodzi Jezus. Człowiek tamtych czasów jest utrudzony. I teraz przenieśmy się szybko w dzisiejsze czasy. Czy kiedykolwiek ludzie byli tak zmęczeni jak dzisiaj? Wydaje się, są setki reklam o tym, jakie możemy wziąć tabletki, które sprawią, że od razu lepiej się poczujemy. Napoje energetyzujące, Red Bull, Tiger, wszystko dodać ci skrzydeł, dlatego że ludzie są utrudzeni, dlatego że ludzie są zmęczeni ale dzisiaj te słowa są naprawdę aktualne. Kiedy Jezus widział człowieka, widział, że jest utrudzony, zmęczony, że jest przybity tym życiem, które zastał, ale oprócz tego powiedział jeszcze jedne słowa. I opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Jezus, patrząc na człowieka tamtych czasów, jego cierpienie, jego ból, powiedział, że ten człowiek jest opuszczony. Czyli powiedział słowa, które są zarzucane dzisiaj Bogu, że jeżeli na tym świecie byłby Bóg, nie byłoby tyle cierpienia. To jest niesamowite, że to mówi Jezus, że patrząc na ludzi, mówi, oni wyglądają tak, jakby byli opuszczeni. Ale opuszczeni przez kogo? Przez pasterza. I teraz Jezus tutaj nie mówi, że nie ma Boga na świecie. Jezus mówi tylko, że w życiu tych ludzi, którzy byli utrudzeni, ich życie wyglądało tak, jakby byli bez Boga. Żyjąc bez Boga, żyjąc w stanie, którym można powiedzieć, że są utrudzeni, umęczeni, ich cierpienie jest tak widoczne. I jedynym powodem, dla którego ich cierpienie jest tak widoczne, to jest to, że to są ludzie, którzy żyją bez Boga. Okej. Więc mamy ludzi, którzy są utrudzeni, mamy ludzi, którzy są opuszczeni, mamy przed sobą ogrom problemu i ten ogrom problemu widzi też Jezus, kiedy mówi, żniwo wprawdzie wielkie, problem jest ogromny. I jestem przekonany, że w sytuacji, w której ty i ja dotykamy się ludzkiej tragedii lub ludzka tragedia dzieje się na naszych oczach, dochodzimy do podobnego wniosku, że to jest ogromny problem, to nie jest na moje plecy, to jest tak trudne, że nie jestem w stanie tego znieść. Wielokrotnie słysząc złe informacje przełączamy pilota, bo już nie chcemy słyszeć kolejnych złych informacji. Jezus widzi sytuację i nazywa to wielkim problemem. I co jest bardzo ciekawe, kiedy Jezus widzi ten problem nazywa żniwem. I to jest coś, co mnie w pewnym momencie zachwyciło. Bo kiedy ja sobie, czytając Biblię i wyobrażając pewne działanie Boga, kiedy mówiłem i myślałem na temat żniwa, to zawsze wyobrażałem sobie to w ten sposób, że żniwo to jest takie potężne przebudzenie. Kiedy ogień Boży zstępuje z nieba, Kościół Boży jest poruszony, świat jest poruszony i żniwo polega na tym, że Duch Święty porusza się po całej ziemi, nawracając ludzi, a my tylko przychodzimy i ich po prostu zbieramy właśnie jako żniwo. Ale Jezus żniwem nazywa potrzebę tamtego człowieka. On potrzebę tamtego człowieka uczynił swoją misją. Jezus potrzebę ówczesnego człowieka uczynił polem misyjnym swoim, nazywając to żniwem. Kiedy zobaczył problem tego człowieka, powiedział, żniwo jest wielkie, jednocześnie mówiąc, robotników mało. Więc nasuwa nam się natychmiast odpowiedź, gdzie Jezus dostrzegł rozwiązanie tego problemu, który nazwał żniwem. W kim dostrzegł Jezus rozwiązanie tego problemu? I czytamy o tym w Mateusza 10 rozdziale w 1 wersecie. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc. Zobaczmy, że w tym momencie, kiedy Jezus zobaczył problem, nie stwierdził, to jest za dużo. Stwierdził, tak, to jest dużo, robotników mało, ale zrobimy coś. Więc przywołał 12, których miał obok siebie, 12 uczniów. Przywołał ich, dał im moc, to, czego potrzebowali. I potem w wersecie 5 czytamy i posłał tych 12 na to żniwo, które Jezus dostrzegł. Więc jakie jest rozwiązanie? Ty jesteś rozwiązaniem. Jeżeli jesteś uczniem Jezusa, no na pewno nie tych 12, to już wiemy. Nie teraz. Wtedy byli rozwiązaniem. W nich dostrzegł Jezus rozwiązanie. Ale dzisiaj rozwiązaniem dla tych problemów, które dotykają ówczesnego człowieka, Jezus to rozwiązanie dostrzega w swoich uczniach. Jeżeli jesteś uczniem Jezusa, jakby automatycznie stajesz się rozwiązaniem. Więc kiedy Jezus powołuje ciebie do tego, żeby być swoim uczniem, powołuje cię również do swojej misji i do tej misji ciebie zachęca. Więc rozwiązaniem jesteś ty i Bóg pragnie, abyś ty pozostawił świat lepszym, niż go zastałeś. Widząc, że ty jesteś rozwiązaniem, jesteś nadzieją, dla której ten świat może pozostać chociaż odrobinę lepszym. Jeżeli pozostawimy ten świat choć odrobinę lepszym, niż go zastaliśmy, już coś zrobiliśmy. Może nie zrobiliśmy wszystkiego, ale chociaż trochę. Ale chociaż tą odrobinę. Więc nie powstrzymujmy się przed tym, że problem jest tak duży, żeby nie zrobić niczego, żeby nie zrobić chociaż odrobinę lepszym tego świata, niż go zastaliśmy. Więc kiedy Jezus posłał uczniów, tym samym w Ewangelii Jana w rozdziale 20, w wersecie 21 jest napisane coś takiego. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Jezus powiedział, mnie posłał i ja was posyłam. Posyłam was do tej samej służby, do tej samej pracy, do tego samego pola misyjnego, na które ja przyszedłem. Czyli człowiek utrudzony, umęczony, człowiek w potrzebie. Misją Jezusa był człowiek w potrzebie. Misją twojego życia, które może mieć znaczenie, to jest człowiek w potrzebie. I teraz, gdzie Jezus nas posyła? Gdzie jest nasze żniwo? I to będzie właśnie się działo, to wszystko. O tym będziemy mówić, będziemy chcieli to robić przez następne 5 tygodni. Właśnie o tym jest cały cykl kolejnych kazań, gdzie Jezus nas posyła. Po pierwsze, jako Kościół chcielibyśmy stawić czoła największym potrzebom współczesnego człowieka. I potrzeba numer jeden współczesnego człowieka, choć wydaje się to być banalne, bo każdy dziś potrzebuje pieniędzy, tak? Jak zapytasz, czego potrzeba, to pieniędzy i zdrowia. Ale potrzebą numer jeden dzisiejszego człowieka to jest jego duchowa pustka. Większość problemów, większość tarapatów, w które człowiek wpada, wynikają z tego, że człowiek czuje się pusty duchowo. I każdy człowiek, który jest pusty duchowo, próbuje zapełniać tą pustkę czymkolwiek, cokolwiek mu się napatoczy. Więc pustka duchowa jest tym, przeciwko czemu my byśmy chcieli stanąć. Chcielibyśmy głosić Ewangelię, dając ludziom nadzieję, mówiąc o tym, że twoje życie nie musi być puste. Twoje życie może mieć sens. Jezus w Ewangelii Łukasza, 4 rozdziale, 18 wersecie, mówi takie słowa. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. To była służba Jezusa. Głosić Ewangelię, wypuścić uciśnionych na wolność. I to jest niesamowite, bo okazuje się, że misją mojego życia nie jest to, żebym ja wziął jak najwięcej dla siebie, ale misją mojego życia jest to, żebym dał jak najwięcej dalej. I to nie jest to, żebym nałapał się też i duchowo najwięcej dla siebie, ale to jest to, abym przekazał to dalej. I okazuje się, że kiedy wypełniamy misję Jezusa, głosząc Ewangelię, jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, a uściśnionych wypuszczamy na wolność, dzieje się niesamowity cud. Wychodzą na wolność ci, którzy to robią. I wychodzą na wolność pułapki, w którym jest ich własny egoizm, własne życie, które bardzo często zostali uwikłani różnymi lękami lub różnymi doświadczeniami. Kiedy wychodzą jeńcy na wolność, okazuje się, że pierwszym jeńcem, który wychodzi na wolność, jest ten, który zaczyna głosić Ewangelię. To on pierwszy robi krok do przodu i okazuje się, że jest szczęśliwy, że jest wolny. Jest pierwszym jeńcem, który wyjdzie na wolność, kiedy głosi Ewangelię. To jest człowiek, który głosi Ewangelię, wychodzi z więzienia swojego egoizmu. Kolejną rzecz, którą chcielibyśmy zrobić, to jest to, że chcielibyśmy pomagać osobom chorym i potrzebującym. Chcielibyśmy wyjść naprzeciw problemowi współczesnego człowieka. Pomimo tego, że rozwój cywilizacyjny jest wiadomo jak szybki, jak to wszystko fantastycznie się rozwija, osób chorych i potrzebujących nie braknie. I Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, też usługiwał chorym, usługiwał potrzebującym. W Mateusza 4:24 jest napisane i rozeszła się wieść o nim po całej Syrii i przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzani różnymi chorobami, cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a on ich uzdrawiał. My chcielibyśmy jako Kościół zaangażować się w służbę ludziom, którzy są chorzy, którzy cierpią, którym brakuje, którzy są ubodzy. Chcielibyśmy misję Jezusa uczynić naszą misją. I trzecia rzecz, którą chcielibyśmy robić jako Kościół, to chcielibyśmy wyjść naprzeciw temu, co się dzieje, to tendencji, która jest teraz. Mówiłem o statystyce, że w ciągu ostatniego roku wzrost przestępczości wśród nastolatków wzrósł o 42%. To jest statystyka tylko w ciągu jednego roku, rok do roku, 42%. Mamy świadomość tego. Wielu z nas słyszało taką frazę, kiedy powtarzano ją, mówiąc, za moich czasów tak nie było. Kto to słyszał? Za moich czasów tak nie było. Wszyscy to powtarzają. Czyli jakby mówimy, że było lepiej. No i skąd to wszystko się bierze? Dlaczego ciągle na nowo i na nowo ta fraza jest powtarzana? Jedną z przyczyn jest to, co jest napisane w Malachiasza, w Księdze Malachiasza, w 3 rozdziale, 24 wersecie. Jest napisane coś takiego. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym gdy przyszedł, nie obłożył ziemi klątwą. Biblia mówi, że kiedy serca ojców, serca matek, serca dorosłych są odwrócone od dzieci, to ziemia jest jakby skazana na klątwę i odwrócone w nieważne co. Ja też jestem rodzicem, mam dwójkę dzieci, wiem, przed jakimi wyzwaniami stoję, jeżeli chodzi o moje dzieci. Mam świadomość tego, w jak trudnych czasach żyjemy, ale my jako Kościół musimy wyjść naprzeciw tym tendencjom, które dzisiaj są, tym tendencjom, które są ewidentne. I Marka 10:14, Jezus mówi też takie słowa. Gdy Jezus spostrzegł, kiedy uczniowie trzymali z daleka dzieciaki, myśląc, niech mu nie przeszkadzają w jego kazaniu, bo wiadomo, dzieci hałasują, więc trzeba je tam gdzieś trzymać dalej, żeby nie hałasowały. Kiedy Jezus to zobaczył, jest napisane, oburzył się, zdenerwował się, zobaczył sytuację, w której dzieci się jakby trzyma z daleka od niego i powiedział, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Niebios. Więc my jako Kościół chcielibyśmy pozwalać dzieciom przychodzić do Jezusa. Chcielibyśmy wychodzić naprzeciw tej potrzebie tego, że dzieci pragną Jezusa tak, jak pragnęły Go 2000 lat temu, tak samo dzisiaj Go pragną. I chcemy jako Kościół wychodzić temu naprzeciw. I teraz tak, jeżeli chcemy stawić czoła tym wielkim Goliatom, trzem potężnym olbrzymom, duchowa pustka, choroby i potrzeby oraz wiadomo, tendencje i stracone pokolenie dzieci i młodzieży, jeżeli chcemy stawić czoła tym trzem Goliatom, to ja wiem, że to nie jest kazanie pod tytułem jak być bogatym. Ja wiem, że to nie jest kazanie pod tytułem jak być pięknym i jeszcze bardziej szczęśliwszym. Wiem o tym, że to nie jest kazanie, przynajmniej do teraz, takie, które mówi, słuchaj, posłuchaj tego, a zobaczysz w lustrze piękniejszą twarz. Ale jeżeli weźmiecie udział w tym cyklu, tych pięciu kazań, tego, co będziemy robić, odkryjecie coś niesamowitego. Odkryjecie radość, odkryjecie szczęście, odkryjecie duchowy wzrost. Dlaczego? Dlatego, że czyniąc, zostawiając ten świat lepszym miejscem, niż go zastaliśmy, realizujemy powołanie naszego życia, realizujemy pasję naszego życia. I Bóg zaprasza ciebie do tego miejsca, zaprasza ciebie do Jego pasji, do Jego marzeń, a odkryjesz, jak fantastycznie jest być w miejscu, w którym realizujesz Boży plan dla twojego życia i Boży plan dla tej ziemi. Więc wszystko jest możliwe, tak? Wszystko jest możliwe dla wierzącego, Biblia tak mówi. Ale kiedy stawiamy czoła potężnym Goliatom, to wydaje się tam niemożliwe. Ale każda rzecz musi przejść przez ten proces. Niemożliwe, możliwe i zrobione. I jestem przekonany, Biblia mówi, że zwyciężyliśmy. Jeżeli przeczytamy Biblię do końca, zobaczycie tam, że zwyciężyliśmy. Więc jeżeli wierzymy w tego Boga, który tą Biblię napisał, to ja wierzę w to, że kiedy Bóg daje nam pewną misję, daje nam ją i mówi, zachęcam was do zrobienia tego, to jest możliwe. Jesteśmy w stanie stawić czoła tym trzem Goliatom. Jesteśmy w stanie stawić czoła zapełniając duchowe pustkę, zapełniając Ewangelią, choroby i potrzebujących. Zapewniamy niesieniem nadziei, odpowiadaniem na potrzeby, a potrzeby dzieci i młodzieży, jestem też przekonany, że kiedy Bóg nas wyposaża, jesteśmy w stanie im odpowiedzieć na ich potrzeby. Ktoś powiedział fantastyczne słowa. Jestem tylko jeden, ale jestem. Nie mogę zrobić wszystkiego, ale mogę zrobić coś. I dlatego, że nie mogę zrobić wszystkiego, nie odmówię, by zrobić to, co mogę. Mam świadomość tego, słysząc wiadomości, oglądając sytuację wokół siebie, myślisz sobie, to jest za dużo. Ale jednocześnie, jeśli w twoim sercu pojawia się to samo uczucie, które pojawiło się w sercu Jezusa, ten żal za tych ludzi, których dotyka tragedia, to jestem przekonany, że jesteś właściwą osobą, którą właśnie Bóg dotyka po to, żeby coś z tym zrobić, to żeby zmienić świat, żeby uczynić świat lepszym miejscem, niż go zastałeś. Okej, jak pozostawić świat lepszym miejscem, niż go zastaliśmy? No właśnie, jak? Jedynym sposobem, żeby pozostawić świat lepszym miejscem, niż go zastaliśmy, to jest służąc. Nikt nie pozostawił świata lepszym miejscem, żyjąc egoistycznym życiem, skoncentrowanym na sobie, myśląc mi, dla mnie i wszystko dla mnie, no ewentualnie dla moich dzieci. Tak się nie da zmienić tego świata. Świat jest zmieniony tylko poprzez służbę. Nie ma innej możliwości. Służąc drugiemu, zmieniamy ten świat. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli fantastyczną definicję wielkości, którą nam pozostawił Jezus. W Ewangelii Mateusza, 20 rozdziale, werset 25 i 27. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł, wiecie, że książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał, między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. Kto chce być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Czyli jak możemy uczynić ten świat, możemy zostawić ten świat lepszym miejscem, niż go zastaliśmy? Służąc. Jedyny sposób. Czy Jezus zmienił świat wokół siebie? ewidentnie. Nasza era zaczyna się od narodzin Jezusa. Wiemy o tym, czego dokonał na krzyżu. Wiemy, jaką rewolucję, jakiej rewolucji dokonał. I jak tego dokonał Jezus? Czytamy w wersecie 28. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono. Nie był skoncentrowany na sobie. Jestem Synem Człowieczym, jestem Synem Boga. Zasługuję na to. Aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Przyszedł po to, aby służyć. Dokonał zmiany służąc. Jedynym sposobem, aby uczynić świat lepszym miejscem, niż go zastałeś, to jest służąc. Więc teraz przechodzimy do misji VIP, bo tę misję nazwaliśmy misją VIP. Dlaczego nazwaliśmy ją misją VIP? Ano dlatego, że zostali do tej misji zaproszeni wyjątkowi ludzie. Jesteś bardzo szczególną, bardzo wyjątkową osobą, bardzo ważną osobą, zaproszoną do bardzo ważnej misji przez bardzo ważną osobę, czyli samego Boga, do tego, aby pomagać bardzo ważnym ludziom. I więcej zobaczymy w Ewangelii Mateusza 25 rozdziale 31 wersecie. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po prawicy swojej: pójdźcie błogosławieni Ojca mego. Życzę wszystkim, żebyśmy znaleźli się w tej grupie. Pójdźcie błogosławieni Ojca mego. Odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. I tu jest bardzo ważne. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przechodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, pragnącym, a daliśmy Ci pić, kiedy widzieliśmy Cię przechodnim i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię, kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie. A król, bardzo ważna osoba, odpowiadając, powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Czyli król odpowiada: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci. Jezus człowieka w potrzebie nazywa swoim bratem. Jeżeli byście mieli okazję pomóc rodzonemu bratu Jezusa, zrobilibyście to? Człowiek w potrzebie dla Jezusa jest bardzo, bardzo ważny. Uważa go za swojego brata i mówi: cokolwiek uczyniliście, to jednemu mojemu bratu mnie uczyniliście. Bardzo osobiście traktuje człowieka w potrzebie. Chciałbym, żebyście sobie teraz wyobrazili pewną bardzo hipotetyczną sytuację. Wychodząc z tego nabożeństwa, słysząc to kazanie, przechodzicie obok człowieka, który wygląda bardzo, bardzo źle. Widać, że ma na sobie brud, co najmniej tak uzbierany przez kilka tygodni. Kiedy przychodzicie obok niego, czujecie zapach i jest to zapach ewidentnie odpychający, bo widzicie, że większość ludzi idzie drugą stronę chodnika, żeby nie czuć tego zapachu. Ale wy, myśląc sobie: okej, jest kazanie, pomogę temu człowiekowi. Pochylacie się nad nim, czujecie jeszcze ewidentnie odór alkoholu i pomyśleliście sobie: pomogę mu. Ale okazuje się, że ten człowiek mówi do was w absolutnie niezrozumiałym języku. Bardziej przypominający język terrorystów niż język polski. Mimo wszystko stwierdziliście: dobra, to nie jest dla mnie, więc chwytacie za telefon, dzwonicie po przyjaciół, po znajomych, mówicie: słuchajcie, mamy po prostu akcję, mam tutaj człowieka, jest w potrzebie, pomożemy mu. Więc bierzecie go do domu, myjecie go, dajecie mu jeść, ubieracie go, siedzi wam w domu przez kilka dni, po czym znika. Ale po kilku miesiącach wychodzicie przed dom lub swoje mieszkanie i przed waszym mieszkaniem stoi piękny Mercedes S-klasa. S-klasa 600, po prostu totalnie skóra, wszystko wypasione, a za wycieraczką koperta. Koperta z podziękowaniem. I na tej kopercie jest napisane: dziękuję ci bardzo, ponieważ mój brat wyruszył na wycieczkę po Europie. Mówiłem mu, że to jest absolutnie niemądry pomysł, że zgubisz paszport, gdzieś ci jeszcze zabiorą pieniądze. I będąc na tej wycieczce po Europie, gdzieś się zagubił, ale słyszałem, że mu pomogłeś, więc w ramach podziękowania oto stawiam tobie tego Mercedesa i podpisane Szejk Dubaju. Słuchajcie, i pomyślcie teraz przez chwilę. Jezus człowieka w potrzebie nazywa swoim bratem. Jezus człowieka, który jest w tej beznadziejnej sytuacji, dokładnie tak samo. Nie mówi, czy on z własnej winy tam siedzi w tym rynsztoku, czy z winy swoich rodziców. Nie ma to znaczenia. To jest jego brat. Mówi: mnie uczyniliście. odwołuje się do tego bardzo osobiście. Jezus człowieka w potrzebie bardzo osobiście traktuje, tak jak ciebie traktuje bardzo osobiście i twoje potrzeby traktuje bardzo osobiście. I jest powiedziane, że czeka nas nagroda w niebie. Szejk by ci dał nagrodę, Jezus ci na pewno da nagrodę. I powie ci, wejdź do radości mojej, oto jest nagroda dla ciebie. Więc teraz tak, to już wiemy, że jesteśmy zaproszeni do fantastycznego planu misji VIP. Dla VIP-ów, służąc VIP-owi i kolejnym VIP-om. Zostaliśmy zaproszeni przez Boga, ale nie tylko zaproszeni po to, aby ten świat uczynić lepszym miejscem, niż go zastaliśmy, ale również wyposażeni. Bóg nigdy nie wysyłał nikogo na misję, nie dając mu wyposażenia. Kiedy czytamy w Ewangelii Mateusza 10 rozdziale, w pierwszym wersecie jest napisane, że Jezus przywołał uczniów swoich i dał im moc, dał im wszystko to, czego potrzebowali, aby wykonać służbę, do której ich powołał. I również tak samo jest z nami. Bóg zaprasza nas do misji. Jestem przekonany, że nie na darmo Bóg umieścił w nas wszystkich talenty. Nie na darmo umieścił w nas wrażliwe serca. Nie na darmo umieścił doświadczenia, które zastanawialiście się, po co mam to doświadczenie. Jestem księgowym, jestem doradcą finansowym. Komu to pomoże? No teraz jest kryzys i wiele kredytów na głowie, więc może się okazać, że doradca finansowy to jest całkiem niezły dar. Więc Bóg chce to całe wyposażenie, które ty masz i które zdeponował w ciebie, chce użyć po to, aby świat uczynić lepszym miejscem. I zaprasza nas też do tego, abyśmy działali razem. Nikt z nas nie jest strażnikiem Teksasu, jest tylko jeden Chuck Norris i tylko on jeden może działać w pojedynkę. Żaden chrześcijanin nie został powołany do tego, aby działać w pojedynkę. Bóg łączy nas razem, bo razem jesteśmy lepsi. Razem możemy uczynić więcej. Do działania wspólnego. Kiedy Jezus posyłał uczniów, posyłał ich po dwóch. Nawet powiedział takie słowa, gdzie dwóch lub trzech, tam i ja pośród was. Tak? Więc Bóg zachęca nas do misji, łączy nas razem, ale gdzie jest nasza misja? Tam, gdzie stoisz, tam, gdzie jesteś, czyli wszędzie, gdziekolwiek jesteś, w twoim życiu, w twojej pracy, w twojej rodzinie, na twoim osiedlu, na twojej klatce, w twoim domu, gdziekolwiek jesteś, tam jest twoja misja. To jest misja osobista twojego życia. Kiedy nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak często nasz sąsiad, który wygląda na naprawdę porządnego człowieka, może się okazać, że pomimo tego, że jest tak super bogaty, pomimo, że ma tak wszystko, potrzebuje tylko ucha, który wysłucha go i wrażliwe serce, które będzie chciało słyszeć o jego problemach. Ja przez 4 lata pracowałem w gabinecie diagnostyki osteoporozy i niesamowitym jest to, kiedy odkryłem, że jest bardzo, bardzo duża grupa ludzi, którzy chorując na osteoporozę decydują się na to, żeby jesienią i zimą w ogóle nie wychodzić z domu. Dlaczego? Dlatego, że złamanie szyjki kości udowej w przypadku starszych osób w 25% kończy się śmiercią w ciągu roku. Więc ci ludzie, mając przed sobą taki strach, decydują się jesienią i zimą nie wychodzić z domu, żeby się nie poślizgnąć i nie złamać szyjki kości udowej. Więc twoje ramię jesienią i zimą może całkowicie odmienić życie tych ludzi. Tylko pytanie, czy my ich widzimy, czy my ich dostrzegamy, czy otwieramy swoje oczy jak Jezus, żeby dostrzec potrzebę drugiego człowieka. No i kolejna misja, ma misję osobistą, misję lokalną, gdzie my jako grupy domowe, jako Kościół będziemy chcieli odpowiadać na potrzeby społeczności. I trzecia rzecz to jest misja globalna. Wierzę, że w tym Kościele są osoby, które mogą wyjechać na misję. Mogą i są powołane do tego, żeby nie siedzieć w Polsce na przykład, tylko być w innym miejscu. Nie mówię o tym, że każdy jest do tego powołany. Na początek zajmijmy się naszą misją lokalną, naszą misją osobistą, na przyjaciół i rodziny. Potem pomyślimy o Afryce, potem pomyślimy o innych kontynentach i krajach. Ale pomyślcie, nie wiem, czy kojarzycie Reinharda Bonke, który na jego ewangelizacjach po 1,5 miliona ludzi przychodzi, aby słuchać Ewangelię. Gdyby Reinhard Bonke został w Niemczech, nigdy nie dosięgnąłby Afryki. Dlatego jestem przekonany, że są miejsca na świecie, które potrzebują Polaków i wierzę, że do tego miejsca też dojdziemy. Więc co będzie się działo przez następne 5 tygodni? Przez kolejne 5 tygodni na pewno będą cykle kazań dotyczące misji VIP. Ale również przez następne 5 tygodni wspólnie będziemy odkrywać naszą pasję, nasze marzenia w ramach małych grup. Nie tylko tego, co dzieje się tu w Kościele, ale również w ramach małych grup. Chcielibyśmy, że jeżeli nie jesteś zaangażowany lub zaangażowana w żadną małą grupę, nie spotykasz się z nikim razem, nie studiujecie słowa, żebyście chociaż w 2 lub 3 osoby zdecydowali się na to, aby wspólnie ten temat rozważać. Część rzeczy będzie mówione z kazalnicy, ale część materiałów chcielibyśmy wam też udostępnić. Dlatego po nabożeństwie zapraszam was do punktu, który tam będzie, żebyście się zapisali, dowiedzieli się, jak możecie otrzymać materiały do wspólnego rozważania. Nie tylko teorii, ale uwierzcie mi, będziemy robić bardzo, bardzo praktyczne kroki, jak wychodzić naprzeciw potrzebom dzisiejszego świata. Więc na małych grupach będziemy się dowiadywać już w tym tygodniu. Pierwsza rzecz, dlaczego to robimy? Dlaczego to robimy? Będziemy się dowiadywać o tym, że robimy to, ponieważ Bóg umieścił to w nasze serce. Robimy to, bo Bóg włożył coś w nasze serce. Po drugie, robimy to, bo nie ma planu B. Robimy to dlatego, że jesteśmy błogosławieni przez Boga, tak jak Abraham. Jest napisane, że Bóg pobłogosławił Abrahama, aby był błogosławieństwem. Czy my widzimy siebie jako osoby, które mogą powiedzieć o sobie, jestem błogosławiony? Możesz powiedzieć o sobie, Bóg ubogacił mnie czymś? Jeżeli masz to coś, będziesz się dowiadywał więcej. I kolejna rzecz, o której będziemy chcieli rozmawiać na grupie, w małych grupach, to będziemy chcieli rozmawiać o tym, jakie bariery mamy, kiedy słyszymy misja. Jestem przekonany, że kiedy powiedziałem, zapraszamy was na misję, to w waszych głowach pojawiły się znaki zapytania. Zastanawialiście się, o co mu chodzi. Zbliża się maj, jedyną misją, jaką mam, to na grillu sobie zrobić karkóweczkę, ewentualnie jak lubię kurczaczka, to kurczaczka. A ten gość mi tutaj mówi, że przez kolejne 5 tygodni on mi chce dać jakąś misję. Więc jedyna misja, jak na mój maj następny, to jest majówka i się nie mogę doczekać pogody. Bóg mi robi psikusa i robi mi deszczyk. Więc kochani, jestem świadomy tego, że mamy znaki zapytania i chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tej krótkiej dramie, która w bardzo takim krzywym zwierciadle będzie pokazywała pewne bariery, przed którymi stoimy.
Dziś mamy ważny temat do omówienia, ale poczekamy jeszcze na Anię.
Adam, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Coś ciekawego?
Misja. Byłeś kiedykolwiek posłany na misję?
Cześć chłopaki, o jakich misjach rozmawiacie?
No, jakie misje? Dziewczyno, nie wiesz, o czym w ogóle mowa. Lepiej posłuchaj, usiądź, kurczę.
Czemu jest tak mało? Gdzie jest reszta naszej małej grupki?
No właśnie, jakoś tak nas wykruszyło trochę.
Słuchajcie, teraz jest czas, abyśmy w naszej małej grupie przeszli od praktyki do działania. Przez cały miesiąc słuchaliśmy o misji.
Co? Nie bardzo rozumiem. Co chcesz przez to powiedzieć?
Ja też za bardzo nie rozumiem. W końcu przez ostatni miesiąc mieliśmy taki fajny cykl kazań. No w ogóle to temat wyczerpany, nie ma o czym co powiedzieć więcej, no.
Chodzi o przekucie tego w działanie. Ważne, żebyśmy podeszli do tego ze spokojem i zrozumieniem. Będzie potrzeba dużo duchowej mądrości, aby was zainspirować i pomóc. Na przykład, żebyście się nie bali, mogę wam powiedzieć, nie bójcie się.
Działanie? Ale po co? Ja się boję. Tyle razy o takich rzeczach rozmawialiśmy i nie było mowy o działaniu.
Ja też nie czuję spokoju, słysząc o tym, bo dla mnie to Kościół to jest taka oaza bezpieczeństwa i cieszę się, że jestem w ogóle w takiej oazie i to jest w ogóle jak taki sztorm, w ogóle my jesteśmy tutaj w takim bezpiecznym porcie, a tam, o, szaleje, burza, no lepiej zostać w porcie.
Słuchajcie, takie działanie pomoże zrosnąć się nam jako grupa, lepiej się zrozumieć.
Zrosnąć się? Od 5 lat, co czwartek, spotykamy się razem, oglądamy razem filmy, gotujemy. Jak ty chcesz się bardziej zrosnąć? Bardziej się nie da. W ogóle byłeś kiedykolwiek na misji?
Można tak powiedzieć, jakby pracowałem kiedyś z dziećmi. Miałem taką grupę, tuzin trzylatków. Mówię wam, to było jak pierwsza linia frontu. Pamiętacie, jak postanowiliśmy sobie, że o cokolwiek Bóg nas poprosi, to wyjdziemy naprzeciw?
No tak, ale ja wtedy miałem na myśli to cokolwiek. No.
I co ty masz na myśli? Misje są niebezpieczne. Może widzimy się ostatni raz? Kto wie w ogóle, czemu my o tym rozmawiamy? Nie rozumiem.
Spokojnie, jeszcze nie omówiliśmy szczegółów.
To jeszcze nie wszystko?
No to nie wiem, to ja na przykład zawsze byłem dobry w udzielaniu wsparcia. To mógłbym, nie wiem, siedzieć w domu albo mieszkaniu i tak koordynować wewnętrzne nasze sprawy. No to w sumie dobry pomysł.
Powinniśmy uzgodnić, co moglibyśmy zrobić, jakie mamy talenty, jakie mamy, nie wiem, pole działania. Każdy ma coś, co może dać.
O tym mieliśmy 1,5 roku temu, to już za nami.
Pomyślcie o innych, którym możemy pomóc.
Inni ludzie?
Ważne, aby ruszyć się z miejsca. Zobaczycie, że z perspektywy czasu to da nam dużo satysfakcji.
Dobra, okej, ale wy jesteście pierwsi, ja będę oglądał.
Czuję, że muszę się pomodlić. No, potem będziemy kontynuować.
Dzięki bardzo. Mogę tylko powiedzieć, że to są dzielni misjonarze, pierwsi na linii frontu, bo dzisiaj rano się dowiedzieli, że będą występować. Więc wielkie brawa. Okej, okay, ale na dzisiaj jeszcze zostawiłem bardzo szybciutko korzyści. Jakie korzyści płyną z tego, że pozostawiamy świat lepszym miejscem, niż go zastaliśmy? Po pierwsze, żyjesz życiem, które ma znaczenie. Zaczynasz żyć życiem, które zaplanował dla ciebie Bóg. kochając drugiego jak siebie samego. Słyszymy to w kółko od Starego po Nowy Testament, jak otworzymy Biblię, aż ją zamkniemy. Kochaj bliźniego jak siebie samego. To jest styl życia, który zaplanował dla ciebie Bóg. Niedawno gościliśmy tutaj Tony'ego Stone'a, ewangelistę, który ma ponad 70 lat i ja szczerze mówiąc słyszałem, kiedy mówiono o nim, że ma dużo energii, dużo pasji, radości, to tak myślałem sobie, okej, chcę to zobaczyć. I kiedy zobaczyłem go i zacząłem radość w nim, pasję i energię i entuzjazm. Pomyślałem, wow, diabeł chciał tak w jego wieku. Ale on powiedział takie słowa. Jestem szczęśliwy i pełen radości, bo cały czas widzę, jak ktoś przychodzi po raz pierwszy do Jezusa. On z tego czerpie radość. Mówi, to jest niesamowite, to mnie ciągle pociąga, to mnie ciągle pasjonuje. Więc odkrywasz radość, odkrywasz sens swojego życia, żyjesz życiem, które ma znaczenie. Kolejna rzecz to jest taka, że żyjąc życiem, które błogosławi innych, sprawia, że Bóg dalej chce ciebie błogosławić. To nie jest taki trik, co sprawi, żeby Bóg tam więcej kasy posypał, ale to chodzi o to, że kiedy Bóg widzi człowieka, który daje, który nie zostawia wszystkiego dla siebie, ale daje, widzi człowieka, który zrozumiał, o co chodzi w przekazaniu kochaj bliźniego jak siebie samego. I kiedy otworzymy piątą Mojżeszową, 15 rozdział, werset od 10 do 11, jest mowa o osobach, które są potrzebujące, o osobach biednych. Są napisane takie słowa. Ochotnie będziesz mu dawał, a serce twoje nie będzie smutne, że mu dajesz. Za to bowiem błogosławić ci będzie Pan. Za to, że dajesz, błogosławić ci będzie Pan, Bóg twój, w każdym twoim uczynku i w każdym twoim przedsięwzięciu. Jeżeli jesteś biznesmenem, chcesz być błogosławiony w każdym swoim uczynku i przedsięwzięciu. Jeśli jesteś człowiekiem nie biznesu, pracy, każdy chce być błogosławiony. Gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi i dlatego Bóg mówi, nakazuje ci, w ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i przed biedakiem. I trzecia nagroda, jaka nas czeka. To jest nagroda, którą otrzymamy w niebie. Kiedy przyjdziemy do nieba, Bóg powie, dobra robota mój synu, dobra robota moja córko, wejdź do radości mojej. Pamiętacie tego Mercedesa S-klasę? Więc jestem przekonany, że skoro każdy tak entuzjastycznie by zareagował na Mercedesa, ja wiem, że to trudno sobie wyobrazić, ale Jezus powiedział, wynagrodzę, cokolwiek uczyniliście temu najmniejszemu, mnie uczyniliście. Jezus obiecuje nagrodę w niebie. Więc pytanie, które dzisiaj powstaje, najważniejsze pytanie, jakie musisz dzisiaj usłyszeć, to jest to, czy ty pozwolisz Bogu, aby przez ciebie Bóg uczynił ten świat lepszym, niż go zastałeś? To jest pytanie, które chcę tobie zadać. Czy pozwolisz Bogu, tam gdzie ciebie powołuje, tam gdzie żyjesz, aby uczynić to miejsce lepszym, niż go zastałeś? Chciałbym, żebyśmy jeszcze przeczytali fragment Izajasza, 6 rozdział od wersetu 5. Kiedy Izajasz był powołany, to właśnie takie słowa czytamy w Biblii. I rzekł, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i usunięta została twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę i kto tam pójdzie. Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. A on rzekł, idź. Być może tak jak Izajasz dostrzegasz swoją grzeszność, swoją ułomność w swoim życiu. Być może tak jak Izajasz poznałaś Pana, który dotknął twojego życia, który dotknął twojego serca, usunął grzech z twojego życia. Ale podobnie jak Izajasz, jestem przekonany, że słyszysz słowa, kogo poślę. Kogo poślę. I teraz, ale zaraz, kiedy ja to słyszałem? Słyszałeś to wtedy, kiedy przychodziłeś obok biednego. Słyszałeś to wtedy, kiedy przychodziłeś obok chorego. Słyszałeś to wtedy, kiedy widziałeś sąsiada w potrzebie. Słyszałeś to wtedy w swoim sercu, kiedy tak jak Jezus użalił się nad ludem, który zobaczył. Ty też użaliłeś się, użaliłaś. Jestem przekonany, że na tej sali są osoby, które wielokrotnie dotykane było ich serce, dotykane z powodu cierpienia drugiego człowieka. I chcę ci powiedzieć, właśnie wtedy Bóg zadaje to pytanie, kogo pośle. Bo w tym momencie współodczuwasz smutek, który odczuwa Bóg, kiedy widzi człowieka w potrzebie. Ty razem z Nim odczuwasz ten smutek i dlatego to pytanie brzmi do dzisiaj. Kogo poślę? Izajasz powiedział, chociaż sam mówi o sobie, że jest grzeszny i ułomny, powiedział, poślij mnie. Zachęcam ciebie do tego, żebyś to samo odpowiedział Bogu. Powiedz Bogu, poślij mnie, uczyń przeze mnie ten świat lepszym miejscem, niż go zastałem. Chciałbym, żebyśmy pochylili swoje głowy i pomodlili się. Kochany Ojcze, dziękuję Ci za to, że my możemy realizować marzenia Twojego serca. Dziękuję Ci za to, Panie, że możemy włączyć się do tej misji, którą Ty masz w swoim sercu, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty, Panie, powiedziałeś, że wyposażysz nas we wszystko, czego potrzebujemy, Panie. I ja, Panie, modlę się o to, żeby w tym nadchodzącym czasie, Panie, Twój Duch Święty działał na nas, otwierał nasze oczy, pokazywał niedole ludzi, których widzimy, dotykał nas, pokazywał nam też, gdzie moglibyśmy zaangażować się, gdzie jest nasze miejsce, Panie. Proszę Ciebie, odbierz sobie z tego chwałę, Panie, i działaj pośród nas w imieniu Jezusa. Amen. Moglibyśmy zaangażować się, gdzie jest nasze miejsce, Panie. Proszę Ciebie, odbierz sobie z tego chwałę, Panie, i działaj pośród nas w imieniu Jezusa. Amen.